Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę mobilną Windows Phone 7.1 Mango. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zagadnieniami optymalizacji naszej aplikacji. Zanim przejdę do agendy, krótko o mnie. Na co dzień pracuję w firmie Kainos Software Ltd., natomiast po godzinach jestem aktywnym członkiem trójmiejskiej grupy zawodowej .NET. Prowadzę bloga pod adresem maciejgraby.com oraz pisuję artykuły na CodeGuru, MSDN, a także nagrywam webcasty na Channel 9. O czym dzisiaj będzie? Zagadnienie optymalizacji podzieliłem na dwie części. W pierwszej z nich zajmiemy się animacjami oraz tym, jak powinniśmy je wykorzystywać oraz kiedy. Dalej opowiem o Redraw Region oraz Bitmap Cache, które pozwolą nam zoptymalizować grafikę po stronie naszej aplikacji komunikacji z procesorem graficznym. Dalej przedstawię pokrótce zagadnienie Sparse Screen. Natomiast na końcu pokażę, w jaki sposób powinniśmy korzystać z wątków oraz kiedy powinniśmy dokonywać obciążających naszą aplikację operacji. Narzędzia, które będą używane podczas tego webcastu, znajdziesz na stronie createmsdn.com. Aby zaprezentować wszystkie zagadnienia związane z optymalizacją, od razu przejdziemy do Visual Studio. Aby zaprezentować dzisiejsze tematy związane z optymalizacją, przygotowałem prostą aplikację, która to po uruchomieniu wygląda mniej więcej tak. Co my tu mamy? Przede wszystkim mamy przycisk, który jest odpowiedzialny za wyświetlenie progress bara. Jest to jedna z kontrolek, które pozwalają przekazać użytkownikowi informację o tym, że nasza aplikacja coś w tym momencie robi. Natomiast pod samym przyciskiem jest dodatkowo symulacja wykonywania jakichś złożonych operacji. W tym przypadku jest to System Threading Thread Sleep. Spójrzmy, w jaki sposób zachowa się nasza aplikacja w momencie, gdy wciśniemy ten przycisk. Teraz następuje blokada naszego wątku interfejsu użytkownika, a następnie pojawiają się dwa progress bar. Dlaczego dwa? Wyjaśnię za chwilę. Natomiast ponownie wcisnę ten przycisk, żeby zablokować wątek interfejsu użytkownika. Jak widzimy, pierwszy progress bar, ten na górze, został zablokowany, tak? Przestał się wyświetlać z pewnych powodów, natomiast ten progress bar, który było widać pod spodem, o tutaj, cały czas działa. Dlaczego się tak dzieje? Otóż pierwszy z tych progress barów jest to standardowa kontrolka dołączona do SDK dostępnego dla Windows Phone, natomiast druga z nich jest to kontrolka dostępna w Silverlight Toolkit for Windows Phone i nazywa się Performance Progress Bar. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że pierwsza z kontrolek, czyli standardowy progress bar, bardzo silnie jest związana z wątkiem interfejsu użytkownika. Zatem jeżeli zblokujemy w ten czy w inny sposób działanie wątku, tak jak tutaj używając System Threading Thread Sleep, wówczas ten progress bar będzie miał bardzo silnie zakłóconą możliwość działania. Okazuje się, że drugi z progress barów, czyli ten Performance Progress Bar, został już pod tym względem zoptymalizowany i nie komunikuje się z wątkiem interfejsu użytkownika, natomiast komunikuje się bezpośrednio z wątkiem kompozytora. Wątek kompozytora jest to wątek, który jest odpowiedzialny za to, żeby nasza aplikacja mogła się komunikować z procesorem graficznym i dzięki niemu tak naprawdę wszystkie te operacje są przekazywane do procesora graficznego. Przejdźmy z powrotem do naszej aplikacji demonstracyjnej. Mam tutaj przygotowane dwie animacje. Pierwsza z nich jest to standardowa animacja wykonana po stronie XAML-a. Przejdźmy może do jej definicji. Mamy animację, w której wykorzystujemy double animation using keyframes i jej zachowanie jest takie, jak widać. Druga z animacji jest to animacja, która jest wykonywana ręcznie. Co to znaczy? Tworzę sobie po stronie interfejsu użytkownika, czyli po stronie kodu mojej aplikacji, tworzę wątek, w którym to raz na określony odcinek czasu wykonuję pewne operacje. W tym przypadku te operacje jest to zmiana marginesu obrazka, czyli tego obrazka, który się w tym momencie przesuwa. Sprawdźmy zatem, jaka będzie różnica w zachowaniu tych dwóch elementów, jeżeli obciążymy nasz interfejs użytkownika. Ponownie wciskamy przycisk Progress i widzimy, że animacja, którą stworzyliśmy w standardowy sposób, czyli korzystając z mechanizmów dostępnych w Silverlight, działa cały czas, pomimo tego, że wątek interfejsu użytkownika został wstrzymany. Natomiast animacja, która jest tworzona ręcznie, czyli przez nasz własny, prywatny timer, jest niestety wstrzymywana wówczas, kiedy jest wstrzymany cały interfejs użytkownika. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, podobnie jak w przypadku Progress Bara i Performance Progress Bara, że animacje tak naprawdę omijają wątek interfejsu użytkownika i korzystają bezpośrednio z kompozytora. Natomiast jeżeli tworzymy jakąkolwiek animację przy pomocy naszych własnych mechanizmów, czyli tworzymy jakieś wątki i przy pomocy tych wątków działamy na obiektach interfejsu użytkownika, wówczas może się okazać, że nasza aplikacja nie podoła wyświetlaniu w takim sposób, jakbyśmy tego sobie życzyli, tak jakby oczekiwał tego użytkownik. W związku z tym warto pamiętać o tym, aby w naszych aplikacjach korzystać tam, gdzie jest możliwość, ze standardowych animacji. Pamiętajmy, że takie animacje możemy sobie dowolnie customizować, dowolnie dodawać im pewne właściwości lub też nazywać właściwości w tych animacjach, dzięki czemu będziemy mogli spokojnie nimi manipulować. Dzięki tym prostym zabiegom nasze aplikacje mogą dać użytkownikowi dużo lepsze poczucie płynności. Drugie demo, które przygotowałem, będzie dotyczyć Bitmap Cache oraz Retrow Regions, które są ściśle związane z tym, co nasza aplikacja wysyła do procesora graficznego podczas tego, jak jest prezentowana użytkownikowi. Przykład interfejsu użytkownika widzicie na ekranie i składa się on tak naprawdę z dwóch elementów. Pierwszym z tych elementów jest standardowa animacja, podobnie jak miało to miejsce w pierwszym przykładzie, oraz animacja, która jest wykonywana ręcznie. Jak widzicie, mamy tutaj również podświetlone pewne fragmenty. Te fragmenty są podświetlone dlatego, że tutaj właśnie następuje pewne odświeżenie informacji i wysłanie tych informacji do procesora graficznego. Jeżeli włączymy animację standardową, widzimy, że nic tak naprawdę się nie zmienia, jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazka. Natomiast jeżeli włączymy tą samą animację wykonywaną ręcznie, widzimy, że tutaj już następują odświeżenia, jakieś miganie kolorów. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ za każdym razem, jak nasz obrazek w dolnym przykładzie jest wysyłany do procesora graficznego, musi on być wysłany na nowo. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę procesor graficzny nie wie, że ten obrazek już jest w jego pamięci, dostaje informacje na jego temat, natomiast nie jest w stanie sobie powiązać poprzedniej klatki z nową klatką i dlatego ponownie go odświeża, ponownie odrysowuje. W przypadku standardowych animacji sprawa wygląda zupełnie inaczej. W momencie, gdy tworzymy taką animację, obrazek jest ładowany do pamięci podręcznej procesora graficznego i za każdym razem, gdy modyfikujemy nasz element, który jest animowany i modyfikacja ta jest możliwa do przeliczenia poprzez procesor graficzny, tak jak w tym przypadku to jest ciągle ten sam obrazek i jedyne, co się zmienia, to jest jego położenie. Zatem procesor graficzny nie musi wczytywać sobie jeszcze raz tego obrazka, tylko korzysta z obrazka znajdującego się w tym momencie w pamięci. W ręcznej animacji każda zmiana takiego koloru, jak widać w tym momencie na ekranie, oznacza pojedyncze wczytanie obrazka do pamięci. Zatem nie trudno zdać sobie sprawę z tego, że każde z takich odświeżeń wymaga dość sporego nakładu pracy i czasu procesora, a zatem tworzenie ręcznej animacji powoduje spowolnienie, dość znaczne spowolnienie naszej aplikacji w stosunku do tego, co moglibyśmy osiągnąć, jeżeli byśmy skorzystali ze standardowych animacji. W jaki sposób możemy osiągnąć tego typu efekt na ekranie naszego urządzenia? Otóż, jeżeli przejdziemy do pliku app.zam.cs, znajdziemy w konstruktorze klasy app kawałek kodu odpowiedzialny za włączenie tego, a mianowicie chodzi tutaj o application current host settings oraz właściwość enable read-row regions. Dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymać od naszej aplikacji dodatkowe informacje o tym, jak wygląda wyrysowywanie interfejsu na ekranie urządzenia. Co możemy w takim układzie zrobić, jeżeli musimy skorzystać już z ręcznej animacji, to co możemy zrobić, aby to poprawić? Otóż wystarczy skorzystać z elementu, który jest nazwany bitmap cache. Pozwolę sobie schować trochę podgląd naszego okienka i przejść do obrazka. Mam tutaj przygotowane dwa obrazki. Tak naprawdę różnica pomiędzy pierwszym a drugim będzie się znajdowała pod sam koniec linii. Zatem jeżeli się przyjrzymy tym dwóm definicjom, to tak naprawdę różnią się one informacją na temat cache mode. Jeżeli ustawimy dla pojedynczego obrazka informację cache mode na bitmap cache, wówczas dla tego konkretnego obrazka zostanie stworzony nowy obiekt bitmap cache, dzięki któremu procesor graficzny będzie wiedział, aha, ten obrazek to jest dokładnie ten sam, który był przysłany mi w poprzedniej klatce, w poprzednim odświeżeniu, zatem nie muszę ponownie go wczytywać, wystarczy, że skorzystam z tego obrazka, który aktualnie mam wczytany w pamięci. Jeżeli uruchomimy to demo jeszcze raz, zobaczymy, że interfejs użytkownika i regiony odrysowywalne wyglądają zupełnie inaczej. Widzimy, że w przypadku animacji tak manualnej, jak i ręcznej, wszystko jest dokładnie takie same. Różnica, która wynika z szybkości przemieszczania poszczególnych obrazków, wynika tylko i wyłącznie z tego, jakie są przypisane ustawienia do tych poszczególnych obrazków. W przypadku animacji zwykłej jest ona po prostu ustawiona na większą wartość przesunięcia, natomiast ta animacja manualna korzysta z troszeczkę mniejszego przesunięcia. Jak widać, korzystanie z bitmap cache'a pozwala nam w prosty sposób zaoszczędzić czas procesora zarówno standardowego obliczeniowego, jak i procesora graficznego, dzięki czemu nasza aplikacja może przy pomocy bitmap cache'a działać znacznie szybciej, ponieważ każda z ramek będzie mogła być odrysowana dużo, dużo szybciej niż w przypadku, gdy takiego cache'a nie będziemy używać. Trzecie dzisiejsze demo będzie dotyczyło operacji, długich operacji, które musimy wykonać w ramach naszej aplikacji, tudzież w ramach startu naszej aplikacji. Pokażę trzy sposoby, w jaki przeważnie możemy to osiągnąć. Pierwszy ze sposobów, najbardziej domyślny i najbardziej oczywisty, jest to wykonanie tych operacji podczas tego, jak uruchamiany jest nasz konstruktor naszej strony. Zatem sprawdźmy, co się stanie, jeżeli uruchomimy tak przygotowaną aplikację. Startujemy nową instancję, przechodzimy do emulatora i widzimy, że nasza operacja, taka długa operacja, jest cały czas wykonywana, natomiast użytkownik nic nie może zrobić z aplikacją i po pewnym czasie, dopiero jak ta operacja jest wykonana, użytkownik dostaje pełen dostęp do interfejsu użytkownika. Dlaczego ten sposób nie jest najlepszy, a wręcz powiedziałbym, że to jest zły sposób? Jest tak dlatego, ponieważ aplikacja ma określony czas na uruchomienie. Jest to kilka sekund do tego, aby pokazać pierwszy ekran. W tym przypadku jest to splash screen. Natomiast Jest też wymaganie dotyczące certyfikacji aplikacji, które mówi, że aplikacja musi dać możliwość skorzystania z interfejsu użytkownika w ciągu maksymalnie 10 sekund. Aby to ominąć, możemy skorzystać ze zdarzenia loaded dostępnego dla naszej strony. Wówczas podpinamy się pod to zdarzenie i jeżeli nasza strona jest załadowana, wówczas możemy spokojnie uruchomić pracę, uruchomić zadanie, które chcielibyśmy wykonać podczas startu naszej aplikacji. Sprawdźmy, jak zachowa się aplikacja w tym momencie. Ponownie uruchamiamy ją na emulatorze. Widzimy, że pojawia się wszystko, natomiast okazuje się, że przycisk, który jest na naszej formatce, nie jest dostępny. Dopiero po jakimś czasie jest on odblokowany. Pozytywnym aspektem tego rozwiązania jest to, że animacje standardowe, jak wspomniałem przed chwilą, korzystają z wątku kompozytora, a zatem nie są one blokowane przez tego typu operacje. Widzieliście, jeszcze raz wyłączę tą aplikację, ponownie ją uruchomię. I co się teraz okaże, że tak naprawdę nie mogę wyjść z aplikacji, dopóki wątek użytkownika jest zblokowany. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że użytkownik nie dość, że nie może nic kliknąć na formatce naszej aplikacji, to dodatkowo nie może wyjść z tej aplikacji, ponieważ wątek użytkownika jest zblokowany. Ważna, to jest bardzo istotna informacja, że właśnie przycisk wstecz jest osadzony w ramach wątku interfejsu użytkownika, dlatego tego typu działania są bardzo, bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o pozytywny odbiór naszej aplikacji. Co zatem powinniśmy zrobić? Otóż powinniśmy skorzystać z wątków, a konkretniej z obiektu ThreadPool, który pozwala nam stworzyć pewne zadanie dorzucane do wątków w naszej aplikacji. Odbywa się to bardzo prosto, a mianowicie tworzymy sobie pewien callback, przekazujemy mu pewne parametry, a następnie dodajemy stworzone w ten sposób operacje do ThreadPoola i dzięki nim możemy dalej działać. Co to będą za operacje? Jak już zapewne się domyślacie, to co moja aplikacja robi, to jest przede wszystkim wykorzystanie system threading thread sleep. Korzystam jako parametr do sleepa, wykorzystuję work duration, który informuje mnie, na jak długi czas powinienem wstrzymać wątek na mojej aplikacji. Dodatkowo, co mogę zrobić, to mogę wysłać na konsolę diagnostyczną informację o tym, że moje zadanie już zostało wykonane. Sprawdźmy, jak będzie wyglądało działanie aplikacji z tego typu ustawieniami, czyli z wykorzystaniem puli wątków. Widzimy, że aplikacja uruchomiła się bardzo szybko, interfejs cały czas odpowiada, natomiast jeżeli przejdziemy do konsoli z outputem, widzimy, że dopiero po jakimś czasie ta informacja My Work Finished pojawia się tam, a zatem dopiero po tym czasie tak naprawdę cały nasz interfejs się załadował. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ w przypadku, gdybyśmy chcieli pobrać jakieś informacje z sieci, musimy się liczyć z tym, że będzie to trwało jakiś czas. Dlatego powinniśmy przygotować sobie puste aplikacje, puste formatki, w których wyświetlamy informacje dotyczącą tego, aktualnie pobieram jakieś dane z internetu, czy aktualnie przetwarzam ogromny plik XML-owy, proszę czekać. Możemy stworzyć pewną animację postępu przy pomocy Performance Progress Bara. Nasza aplikacja będzie responsywna, ponieważ dajemy nasze obciążające zadania do dodatkowego wątku, nie do wątku interfejsu użytkownika. Użytkownik również może bardzo szybko i prosto wyjść z naszej aplikacji, jeżeli postanowi zrezygnować. Natomiast, co ciekawe, aktualnie klasa Web Client, która jest odpowiedzialna za wygodną komunikację z różnego rodzaju źródłami HTTP, została poprawiona. W jaki sposób została poprawiona? Do tej pory, jeżeli wywoływaliśmy cokolwiek przy pomocy web klienta i było to wywołanie asynchroniczne, wówczas odpowiedź z web klienta zawsze wracała do wątku głównego interfejsu użytkownika. Jeżeli w tej odpowiedzi przetwarzaliśmy, w obsłudze odpowiedzi robiliśmy długotrwałe przetwarzanie, wówczas interfejs użytkownika był blokowany. W tym momencie możemy śmiało stworzyć wywołanie web klienta. Wywołanie to może być asynchroniczne i zawsze ta odpowiedź wróci do odpowiedniego wątku. Nie będzie to wątek interfejsu użytkownika, jeżeli z niego nie wywołamy tego web klienta, tylko będzie to wątek, w którym zostało dokonane wywołanie web klienta, oczywiście w sposób asynchroniczny. Tak jak widać na naszej aplikacji, bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika jest to, żeby aplikacja była bardzo responsywna i wyświetlała się bardzo, bardzo szybko na jego ekranie i przede wszystkim, żeby można było z nią cokolwiek robić oraz żeby można było z niej wyjść, co oznacza w skrócie, żebyśmy nie blokowali wątku interfejsu użytkownika oraz przycisku wstecz. Na dzisiejszej agendzie dodałem również informacje na temat splash screena. O co chodzi? W każdym z projektów mamy dołączony plik, który się nazywa splash screen image jpg. Jego rola jest bardzo prosta. Jeżeli nasza aplikacja jest uruchamiana, wówczas jako pierwszy zawsze jest serwowany właśnie ten splash screen image, dzięki czemu mamy troszeczkę więcej czasu na przygotowanie i przetworzenie pierwszego widoku dla interfejsu użytkownika. Okazuje się jednak, że tak naprawdę ten plik nie jest potrzebny i równie dobrze, jeżeli wiemy i jesteśmy pewni, że nasza aplikacja uruchamia się błyskawicznie, wówczas możemy usunąć ten plik, jako że jest on zwyczajnie zbędny. Dlatego w tym momencie mogę go usunąć z projektu i uruchomić aplikację ponownie. Jak widać, nie było wyświetlanego żadnego splash screena i aplikacja bardzo szybko została uruchomiona. Także oczywiście należy pamiętać, że usuwanie splash screena trzeba przemyśleć. Jeżeli jest cień szansy, że aplikacja będzie się uruchamiała nie wiem, dłużej niż sekundę, wówczas należy zastosować właśnie splash screen, ponieważ da on informację użytkownikowi, że coś się dzieje, że następuje ładowanie naszej aplikacji, natomiast w przeciwnym razie jest to, można powiedzieć, zbędne. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część webcastu dotyczącego optymalizacji aplikacji stworzonych na platformę Windows Phone 7. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do odwiedzania mojego bloga pod adresem maciejgrabek.com oraz w razie pytań do kontaktu pod adresem kontakt@maciejgrabek.com.